Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pani doktor Agata Bachusz, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani doktor zajmuje się podróżowaniem, jest pani antropolożką podróży.
Socjolożką, antropolożką.
No właśnie, czyli bada pani, jak te zmiany w podróżowaniu, w stylu podróżowania się zmieniają, tak? Mhm. Jakie wybieramy miejsca, to się ładnie teraz nazywa destynacje, tak? No właśnie, my dzisiaj trochę o tym podróżowaniu, jak to podróżowanie się zmieniło, czy my rzeczywiście podróżujemy, czy tylko wyjeżdżamy, bo to jest różnica. Czy też istnieje coś takiego jak podróż romantyczna, czy podróż duchowa, czy raczej jest to kolekcjonowanie kolejnych trofeów podróżniczych? Będziemy się odwoływać do dość takiego, powiedziałabym, kontrowersyjnego artykułu socjologa, doktora Dominika Lewińskiego. Ale na początku takie najświeższe dane, które pokazują nam, że prawie 3 na 10 obywateli Unii Europejskiej może tylko pomarzyć o wakacjach poza domem. Najniższy odsetek obywateli, którzy nie mogli sobie pozwolić na tygodniowy urlop poza domem, odnotowano w Luksemburgu, Szwecji i Holandii. To jest odpowiednio 10-12% z haczykiem. Mhm. Czyli to jest bardzo mała liczba. Jeszcze przypomnę, to są osoby, które nie mogły sobie pozwolić.
Deklarowały, że nie mogły.
Czyli reszta społeczeństwa, zakładam, zamożnego. No Luksemburg, Szwecja, Holandia, nie wiem jaki tam jest PKB, ale przypuszczam, że wyższy niż w Rumunii na przykład.
Tak, ja trochę tak podkreśliłam celowo tę deklarację, bo też zastanawiam się zawsze, co się kryje pod takimi danymi. Jakby z mojej wiedzy wynika, że ten kapitał ekonomiczny tylko częściowo odpowiada za to, co ludzie robią w czasie wolnym w ogóle, czy wakacje. I oczywiście część osób może mówić, że ich tam nie stać, ale za tym też mogą się kryć inne powody, dla których nie podróżują, bądź właśnie inne uzasadnienia dla podejmowania podróżowania z kolei, czy praktyk turystycznych, żeby poprawniej powiedzieć. To jest jedna rzecz, nie? Jakby, że zastanawiałabym się, czy tylko zasoby finansowe za to odpowiadają. A druga rzecz, mnie bardziej interesuje, co się mieści w tym pakiecie wypoczynek. Co oni tam robią i kto co robi, jak to się różnicuje. Czy możemy to połączyć z jakąś wiedzą o tych ludziach, z ich, nie wiem, wykształceniem, z ich wykonywaną pracą, czy innymi jakimiś cechami społeczno-demograficznymi?
Zwłaszcza, że zmieniła się praca, organizacja pracy i to też na pewno wpłynęło na wypoczynek. Część osób może pracować po pierwsze hybrydowo, po drugie zdalnie, więc no znam przypadek osoby, która wyjechała na rok do Tajlandii i spokojnie pracuje online. Akurat pani związana jest z branżą filmową. No coś fantastycznego, więc pytanie, czy to jest tylko praca, czy to jest praca połączona z wypoczynkiem? Ale ja jeszcze do tych danych wrócę, bo oczywiście Polska nas najbardziej interesuje. I tutaj ta deklaracja, to w ogóle zostało przez Eurostat nazwane ubóstwem wakacyjnym, wynosi 24,5% obywateli deklaruje, że nie może sobie pozwolić na wyjazd tygodniowy, na urlop. Porównawczo w Hiszpanii i Portugalii 33%, Grecja 46%, a wspomniana przeze mnie Rumunia to 62%. I się okazuje, że sporo obywateli na przykład Portugalii, Francji, zwłaszcza Rumunii, zostaje w domu i podróżuje po kraju.
I też okazuje się, że jesteśmy takimi chyba średniakami pod tym względem, prawda?
Zdecydowanie.
Ani nie przyjmujemy, ani nie zamykamy tej listy. Chociaż, no właśnie tutaj rozumiem, że te dane dotyczą wyjazdów zagranicznych, tak?
Ale poza dom właściwie.
CBOS-owskie dane, polskie dane, one też pokazują, że Polacy jednak dosyć chętnie wciąż, albo może bez tego słowa, wciąż wybierają podróżowanie lokalne w kraju. Więc on oczywiście wygląda na to, że różnimy się właśnie od tych mieszkańców Rumunii, ale to też nie jest tak, że wakacje dla przeciętnego Polaka oznaczają tylko wyjazd zagraniczny. Jest dosyć dużo takich osób, już teraz nie przywołam konkretnych liczb z pamięci, które deklarują, że wyjeżdżają, jeżdżą tylko po Polsce lub też, że zarówno tak, jak i tak. Nie? Że jakby ta zagranica być może już też nie jest taka fetyszyzowana trochę. I tutaj pani wspomniała o tym łączeniu pracy z podróżowaniem i to mi przypomniało, że jakąś taką ważną cezurą w ogóle, jak mówimy o turystyce, jest oczywiście czas pandemii, która trochę
przemodelowała. No
tak, właśnie. Dokładnie to samo słowo się pojawiło w mojej głowie. Przemodelowała sposób wypoczynku i też być może trochę zwróciła naszą uwagę w kierunku lokalnej turystyki. My czasami mówimy o mikropodróżach wręcz, czy podróżowaniu wokół domu. Gdzieś być może jest to jakieś świadectwo takiego przesytu podróżowaniem koniecznie dalekim, czy koniecznie egzotycznym, zagranicznym, jakimś takim bardzo mocno wyraziście podkreślającym status na przykład, nie? Więc to też o tym warto pamiętać. Ja się sama na tym łapię, prowadząc zajęcia socjologii podróży, że czasami właśnie utożsamiam wyjazd, turystykę z jakimiś dalekimi wyprawami i potem sama się cenzuruję i kieruję uwagę studentów też w stronę lokalności, bo tego jest sporo.
Tak, jeżeli mówimy o cyfrach, o jakichś danych, to też zdecydowanie zmieniła się długość naszego wypoczynku. To już nie są takie wypoczynki, oczywiście one się pewnie zdarzają, jak to było, kiedy ja byłam na przykład dzieckiem, rodzice wyjeżdżali na 3 tygodnie po prostu.
Nie, wczasy.
Na wczasy, czy do dziadków. Trzy tygodnie tak. To był ten czas święty na odpoczynek, a teraz tydzień, a nawet kilka dni. No, co to oznacza dla naszej psychiki, to może to nie jest to miejsce, żeby o tym
psychologa
dyskutować.
Psychologa by powiedzieć, trzeba było zapytać.
Ale, ale na pewno zdecydowanie się to zmieniło.
No tak, no pewnie tutaj nie będzie jakoś bardzo odkrywcze to, co teraz powiem, że jakoś rzeczywiście może to odzwierciedlać nasz model pracy, to, że no jakby trudniej, albo wydaje nam się, że trudniej jest nam się wyrwać na długo, że ciężko nam jakby odłączyć się być może od tej bieżączki, albo faktycznie no, takie ograniczenia, no wręcz takie strukturalne związane z sytuacją pracy, z oczekiwaniami pracodawcy na nas ciążą, a kiedyś może tego faktycznie było mniej. Ale rzeczywiście, no, jakie to ma skutki i czy to jest dobre, czy złe, no to pewnie musiałby się wypowiedzieć psycholog, chociaż rzeczywiście jest taka obiegowa opinia, że żeby prawdziwie odpocząć, to potrzeba tych minimum 14 dni. Ale no, wygląda na to, że nie wszyscy Polacy praktykują to podejście, czy ten model wypoczynku. Ale ja myślę, że to też może być teraz, tak pomyślałam, świadectwo troszkę właśnie tych przemian, które idą w stronę zacierania się czasu wolnego i pracy. Że jakby to nie musi być wcale taki negatywny przejaw tego, że nie możemy, nie umiemy odpoczywać. Nie,
no tak,
tak to łączymy, żonglujemy, mamy to poszatkowane.
Ale też trzeba przyznać, że czynnik ekonomiczny naprawdę jest bardzo ważny.
No pewnie też. No
to ja sobie troszeczkę popatrzyłam, jakie są ceny, zwłaszcza nad morzem. Byłam też w górach. Taka refleksja, że większość Polaków jedzie nad morze. W górach ilość ciszy, którą wchłonęłam, jest po prostu niesamowita. I to było zdarzenie naprawdę, właściwie troszkę nawet transcendentalne dla mnie. Że może być tak cicho, to coś niesamowitego. I też to zróżnicowanie w cenach. Może gastronomia jest na podobnym poziomie ekonomicznie, ale kwatery już jest zdecydowanie inaczej. Czy my lubimy tak bardzo morze? Dlaczego na to morze tak dużo
No morze
osób?
Jest jakby splecione z turystyką chyba od zarania w ogóle
Dowód,
takiego pomysłu.
Tak?
Właśnie. Czy nawet może te wypoczynki właśnie, czy wyjazdy do wód, to istniało pewnie zanim turystyka się zupełnie umasowiła gdzieś w XIX wieku w Europie Zachodniej. Wcześniej arystokracja podróżowała na przykład do wód i wcześniej i później. No później XX wiek, druga połowa XX wieku, rozkwit takiego wypoczynku masowego, jak czasami się go określa jako model 3S, prawda? I tam jest, mamy to sand, sun i sea, czyli piasek, słońce i morze. I to się tak w głowach wielu ludzi, w naszej świadomości może zbiorowej, zrosło z dobrym wypoczynkiem. Nie? Przypisujemy zarówno temu morzu, czy kiedyś tym bardziej przypisywaliśmy wartości zdrowotne tej wodzie, ale też krajobraz morski, prawda, jest takim symbolem wakacji. Więc to może też stąd się bierze. Pewnie z naszej perspektywy gdańskiej możemy patrzeć na to, przyglądać się temu z lekkim zdziwieniem, prawda, bo mamy to może na co dzień, no ale z jakichś powodów tak.
No tak jest wygląda. Po prostu.
Tak po prostu jest. Też rzeczywiście ludzie, mamy w głowach te obrazy, prawda, plaż, które są pozajmowane tymi kocami, ręcznikami, czy tam parasolami i parawanami. I lubimy się z tego trochę czasami śmiać. No ale z jakichś powodów ludzie, znaczna część ludzi, czy duża część ludzi lubi taki wypoczynek wśród innych, wśród tłumu. Nie? Jakby nie wszystkim odpowiada ten model, który pani wymieniła, taki samotny, cichy.
Czyli ta podróż romantyczna.
Właśnie, taka trochę wywodząca się z tego romantycznego światopoglądu. Gdzieś robienie podobnych rzeczy, naśladowanie innych, robienie czegoś wspólnie z innymi dla wielu ludzi jest atrakcyjne. I ja bym tego tak bardzo nie krytykowała.
No każdy wybiera, co mu odpowiada. To jest naturalne. Mhm. To, co nam pasuje, nie musi pasować innej rodzinie czy kolejnemu człowiekowi. Oczywiście. Natomiast chciałabym zadać pytanie, na które odpowiedź być może będzie trudna. Czy my jeszcze podróżujemy, czy tylko wyjeżdżamy? Mhm. I czy to w ogóle można jakoś rozgraniczyć?
W sensie dojeżdżamy... Co by się miało kryć pod tym słowem, że tylko dojeżdżamy?
Wyjeżdżamy.
Wyjeżdżamy, aha, wyjeżdżamy. Mhm. No w ogóle w takiej refleksji nauk społecznych nad turystyką istnieje pewna tradycja właśnie rozdzielania praktyk podróżniczych od praktyk turystycznych. A może nawet, to bym siebie w tym momencie sprostowała, nawet nie tyle w społecznej refleksji nad turystyką, co w takich narracjach, które są obecne w prasie, w mediach, nie? Że jakby często lubimy myśleć, że istnieje jakiś lepszy model przemieszczania się w wypoczynku, co nazywamy podróżowaniem, a z drugiej strony ten gorszy, który nazywamy turystyką. Nie? I ten model podróżowania, on często jest uważany za historyczny, za taki, który zginął, który został gdzieś tam wyparty przez te popularne praktyki turystyczne. Lubimy go romantyzować. Lubimy myśleć też czasami o sobie, że nam jest bliżej do tego modelu podróżniczego, a turyści to nie coś złego. Ale ja myślę, że to jest raczej jakiś taki rodzaj opowieści o tym, jakbyśmy chcieli się przemieszczać, niż opis rzeczywistości, o tak bym powiedziała. Więc ja jakby nie chciałabym tego rozróżniać. Nie chciałabym myśleć o tym, że już dzisiaj nie podróżujemy, tylko wyjeżdżamy albo uprawiamy turystykę. Myślę, że te modele są bardziej do siebie podobne, niż nam się wydaje. Nie?
No jednak ja bym się chyba trochę nie zastanawiała tak, nad tym. Ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nam się bardzo technologia rozwinęła i my docieramy właściwie wszędzie. Nie ma już takich miejsc albo jest ich bardzo mało, gdzie trudno spotkać człowieka, gdzie rzeczywiście mamy szansę na tę podróż romantyczną, na takie pobycie samemu ze sobą, na jakieś przeżycia duchowe, że ta dostępność nam trochę jednak odebrała coś z tej podróży. Nie wiem, czy pani doktor się zgodzi. Otwieramy telefon, Google Maps, wiemy, gdzie co jest. Oczywiście to wszystko nam bardzo ułatwia różne logistyczne rzeczy, ale...
No tak, ale to jest troszkę chyba coś za coś, bo jakby żyjemy w takiej erze, zwłaszcza jeśli mówimy o Europie, która oznacza daleko idącą demokratyzację przemieszczania się, podróżowania czy turystyki, jakiego słowa byśmy nie użyli. I oczywiście z tych danych, które pani wymieniła na początku, wynika, że nie taką stuprocentową demokratyzację, ale daleko idącą demokratyzację. I ten proces demokratyzacji podróży gdzieś ma swoją genezę w połowie XIX wieku pewnie w Anglii i postępuje stopniowo, rozlewa się też na inne miejsca na świecie, już nie tylko w Europie. No i teraz myślę sobie tak, że ta demokratyzacja, ona właśnie wynika z kolejnych... osiągnięć technologicznych. Nie? Zaczęła się od kolei, wynaleziono kolej, dzięki temu można było robotników wysyłać na wycieczki w Anglii. Później samoloty i druga połowa XX wieku, coraz łatwiej nam podróżować, pojawiają się media społecznościowe, pojawiają się różne inne narzędzia właśnie, które pani wymieniła. I to jest jakby taka część chyba procesu, który zawsze postępował i też on się zawsze wielu ludziom nie podobał. Że za prosto, że za łatwo, że zbyt szerokie masy podróżują. Jak się sięgnie do tych relacji o początkach turystyki w połowie XIX wieku, gdzie rzeczywiście Thomas Cook jako tak zwany pierwszy założyciel pierwszego biura podróży, jakby wdrożył te pomysły, które miały dotyczyć na przykład klasy robotniczej, no to już wtedy arystokracja angielska podnosiła głos, że za dużo ich, że w tych kurortach tłoczno, że za łatwo, że to jest jak przesyłanie jakiejś paczki koleją, a nie prawdziwe podróżowanie. I teraz zastanawiam się, czy my trochę nie robimy czegoś podobnego, nie? Że jakby gdzieś nie podoba nam się jakiś rodzaj upraszczania. Dlaczego? Bo chcielibyśmy sami zachować pewne rzeczy tylko dla siebie, nie? Zastanawiam się, czy to nie ma takiego... trochę klasowego podtekstu.
Czyli czy trochę tak,
elitarnego.
A za naszych czasów,
to było tak. Dokładnie, nie? Że to było trudniejsze.
Szczęśliwie mamy alternatywne. Zawsze można wsiąść na rower, wziąć sakwy, podróżować. Tak. No znam osoby, które opierają się tym trendom, że szybko, łatwo i tak dostajemy
tak,
się.
Oczywiście.
Sprawdzamy. No, jest taka część, która lubi niespodziankę, tak?
Jest taka część, która lubi niespodziankę. Jest w ogóle, no dzisiaj w ogóle mówiąc o turystyce, to tak naprawdę mówimy o całej masie bardzo zróżnicowanych aktywności. Mamy turystykę alternatywną, turystykę niszową, która też w jakiś sposób jest opisana w literaturze. Ona się próbuje odróżniać, czy ludzie ją uprawiający próbują się odróżniać od tej tak zwanej masowej. Ale też i ona później ulega na przykład przechwyceniu przez rynek, więc pojawiają się kolejni ludzie, którzy szukają jeszcze węższych, jeszcze mniejszych niż. Więc myślę, że to jakby tutaj bardzo trudno stawiać takie proste diagnozy, jeśli chodzi o współczesną turystykę.
To prawda. I na zakończenie króciutko taki wątek, że podróż stała się też dla części społeczeństwa, no, ogólnie mówię teraz globalnie, rodzajem jakiegoś wyzwania. Musi być ekstremalnie. Czy pani doktor to potwierdzi?
No może to jest właśnie część tego procesu, o którym mówimy, skoro jest łatwo, może być potencjalnie łatwo, no to żeby się odróżnić, to zaczynamy szukać utrudnień, nie? I w jakiś sposób sobie tą sprawę komplikować. I rzeczywiście badania też to potwierdzają, że w świecie, który tu, nawet takie odnoszące się do polskiego podwórka, że w świecie czy w rzeczywistości, gdzie dużo ludzi łatwo i chętnie podróżuje i właściwie aż tak bardzo nie odróżnia nas fakt, czy podróżujemy, czy nie od innych, to zaczynamy różnicować się tym, jak podróżujemy. I faktycznie ludzie z wyższym statusem, z większym wykształceniem, z tymi różnymi, powiedzmy, wskaźnikami położenia klasowego wyższymi, chętniej podejmują aktywne formy wypoczynku czy podróżowania i paradoksalnie nawet chętniej sami sobie organizują to, chociaż mogliby scedować to na przykład na jakieś rynkowe podmioty. Nie?
No z tym też pewnie jest różnie, o czym przekonuje dr Dominik Lewiński w rozmowie na temat podróżowania. On już kompletnie odromantyzował podróżowanie. Powiedział, że to jest forma nowoczesnej konsumpcji, to jest trochę pokazanie swojego statusu społecznego, że podróż stała się zupełnie czymś innym niż była jeszcze pewnie lata temu, ale o tym będziemy rozmawiały w drugiej części naszej rozmowy. Można się z tym nie zgodzić i pewnie pani doktor po przeczytaniu tego artykułu ma pewne wątpliwości do tez stawianych przez doktora Dominika Lewińskiego. Rozmawiamy o tym, jak zmieniło się podróżowanie czy wyjeżdżanie. Pani doktor powiedziała, że to jest tożsame ze sobą.
Ja tak uważam, ale nie każdy się z tym zgodzi.
No więc właśnie, natomiast wspomniany przez nas dr Dominik Lewiński, socjolog, uważa, że podróże nie rozwijają tak do końca, że podróże stały się usługą komercyjną. Zawsze tak było, bo przecież płacimy za podróże, że to jest rodzaj konsumowania, a nie przeżywania. Ja bardzo upraszczam ten artykuł, bo on ma bardzo dużo wątków, ciekawych wątków, nie ze wszystkimi możemy się zgodzić. No i przede wszystkim, że jest to zaznaczenie naszego statusu społecznego, ale to chyba było od zawsze.
Tak, ja tutaj bym się z wieloma tymi tezami, tak jak pani mówi, zgodziła. Na przykład z takimi tezami, że podróżowanie jest dzisiaj konsumpcją i właśnie, no być może tym się ta turystyka od podróżowania różni, że jest formą utowarowienia, a z drugiej strony konsumowania, podróżowania. I uważam, że to nie jest nic nowego, przynajmniej powiedzmy w tym świecie nowoczesnym, który nam towarzyszy od 200 lat gdzieś. I Thomas Kuh, o którym wcześniej wspominałam, no on wymyślił, miał taki pomysł, żeby wysyłać robotników na właściwy, pożyteczny społecznie odpoczynek, który będzie odpoczynkiem tanim, ale będzie jednak mimo wszystko płatnym. I tam przysłowiowy jeden szyling. Jakby wtedy się narodziła ta idea, że można sprzedać wypoczynek i można sprzedać podróż. Nie? I wtedy jakby w tych kanonicznych podręcznikach dotyczących turystyki, historii turystyki, to jest moment narodzin tego, co dzisiaj znamy. Więc to, co mówi pan Lewiński w wywiadzie, no jakby nie wybrzmiewa jako znak z naszych czasów, nie? Raczej jest powtórzeniem tego, co już było. Oczywiście te formy utowarowienia czy formy konsumpcji się różnicują. Jakby to jest jedna rzecz, z którą bym się zgodziła. Zgodziłabym się też, że poczytałam ten artykuł, że jest to forma odróżnienia się od innych, od dystynkcji. I to jest trochę rezonuje to z tym, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, prawda? Że ludzie o różnym statusie wybierają z jakiegoś powodu różne formy odpoczynku. Nie zawsze to musi wyglądać tak, że ten, który ma dużo zasobów, to kupi sobie największą wycieczkę, a ten, który ma mało, to kupi sobie najmniejszą, tylko często to jest bardziej zniuansowane. Ale tak, odróżniamy się za pomocą konsumpcji od innych. I to właściwie też nie dotyczy tylko podróżowania, ale różnych aspektów naszego życia. Natomiast to, co mnie jakoś tam w tym artykule może nie ubodło, ale coś, co bym trochę próbowała skrytykować, to jest właśnie takie mocno elitarne i krytyczne podejście do tych powszechnych praktyk, czy takie dyskredytujące mocno praktyki wypoczynku. No bo właściwie nie wiemy, co się dzieje w głowach tych ludzi, czy w sercach tych ludzi, którzy podróżują. Trudno powiedzieć, że w taki sposób bardzo apodyktyczny, że to nie rozwija. Nie?
On to tak. Nawet nazywa nowym szlachectwem.
Nowym szlachectwem.
No dość taka etykieta, powiedziałabym, o mało sympatycznym zabarwieniu, tak, że to jest współczesna forma kapitału, że my kupujemy trochę te podróże jak nowy samochód, najlepszy samochód, tak, że to musi mieć jednak znak jakości dla części społeczeństwa, która może sobie oczywiście pozwolić na jakieś droższe podróże czy droższe wyjazdy, że to niewiele ma wspólnego, zdaniem socjologa, z tym, czego my oczekujemy, bo być może jest to taka sprzeczność w nas. Oczywiście nie mamy tu badań, tak? Właśnie, co nami kieruje, tak, że tak. my jedziemy na przykład na Hawaje, a nie do Zakopanego. No, tak, akurat bym odradzała latem.
Ale... No właśnie. To jest pytanie, co jest lepsze, czy Hawaje, czy Zakopane i według jakich kryteriów. Ja myślę, że znów w tym wywiadzie wątek przeceniania rozwojowych możliwości turystyki jest pewnie zasadny i warto by się nad nim pochylić. Nie? Że jakby rzeczywiście jest tak, że w potocznym takim mniemaniu podróże kształcą, czy na przykład mówi się, że kto podróżuje, ten żyje dwa razy. I to rzeczywiście pewnie warto tutaj postawić znak zapytania, na ile w czasie, kiedy my w naszej biografii sporo takich doświadczeń mamy nagromadzonych, jaką one mają rzeczywiście wagę. Ale z drugiej strony, no jest coś takiego, że podróżowanie czy praktyki turystyczne łączą się z naszą tożsamością, w jakiś sposób ją modelują. Nie? I to nie musi być moim zdaniem tylko jakiś taki rodzaj obwieszania się emblematami statusu, tylko coś dużo bardziej złożonego. Ja sobie na przykład to wyobrażam, że bardzo łatwo jest krytykować ludzi, którzy, no nie wiem, na przykład mieszkańców Polski, którzy w latach 90. czy wczesnych 2000. zaczęli chętniej, łatwiej korzystać z możliwości wyjeżdżania na zachód, kupowali wycieczki i powiedzieć, że no nie wiem, ci ludzie, no właśnie, obwieszali się symbolami statusu, kolekcjonowali doznania, ale jak sobie to w szerszej perspektywie umieścić, to właściwie być może dla wielu tych ludzi to był czas przełomu w ich biografii, tego, że po raz pierwszy mieli taką możliwość, a na przykład nie mieli takich kompetencji językowych, kulturowych, żeby samemu sobie podróż zorganizować, więc kupowali wycieczki po prostu.
No. Ale myślę, że jednak to była zupełnie inna rzeczywistość. Tak, tak. No już pomijałem rzeczywistość naszą geograficzną, ale też taką mentalną, bo myśmy byli zamknięci w szarej puszce i to marzenie, no sama pamiętam o swoim doświadczeniu, kiedy Londyn był dla mnie czymś po prostu no, wyspą szczęśliwą. Ja w końcu tam pojechałam i zderzenie tego zachodu z naszą rzeczywistością, takie marzenie o tym, żeby zobaczyć coś, co jest zupełnie inne. To było fascynujące. Naprawdę to było przeżycie duchowe, pomijając już całe te błyskotki tego zachodniego świata, które też były oszałamiające. Natomiast no, teraz możemy właściwie, mając paszport i nie mając paszportu, pojechać prawie wszędzie, gdzie się chce. I Lewiński argumentuje to w taki sposób, że podróż nie gwarantuje szczęścia.
Podróż nie gwarantuje szczęścia, ale też z drugiej strony nie możemy mówić, że podróż jest zawsze tylko powierzchownym, czy wyjazd turystyczny, o tak, jest tylko zawsze i wyłącznie, tylko i wyłącznie powierzchownym doznaniem.
Zdecydowanie ja myślę, tak, byłoby to nadużycie.
Tak, a troszkę takie wyniosłam wrażenie z tej rozmowy, którą czytałam, że z jakichś powodów mamy łatwość wartościowania pewnych sposobów odpoczywania jako lepszych, jako gorszych. Nie? Gdzieś tutaj i zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście troska o to, żeby ludzie mieli głębokie doświadczenia w podróży, czy to jest może właśnie paradoksalnie jakaś forma dystynkcji osoby, która się wypowiada, nie? Bo tam w tym wywiadzie jest też mowa o tym, że są wyjątki, nie? I pojawiają się wyjątki, chyba wyjazd w góry i jakaś forma, już nie pamiętam, wypoczynku podejmowaną przez rozmówcę. Więc właściwie dlaczego niektóre tak, inne nie? I w tym jest jakby dużo niezgody mojej wobec tego. Tak, natomiast oczywiście też nie szłabym w stronę od razu przypisywania wszystkim wyjazdom jakichś głębokich przesłanek duchowych. Nie, może po prostu tak musi być i tak jest, że te wyjazdy są bardzo zróżnicowane, bardzo dużo różne rzeczy robią w biografiach ludzi, od nieznaczących po znaczące. I też to zależy może i od kontekstu, i od wieku, tego ile mamy lat, jakie są nasze wcześniejsze doznania, gdzie trafiliśmy czasem przypadkiem, w jakie miejsce, albo gdzie nie trafiliśmy. Więc po prostu postulowałabym tutaj większe takie niuansowanie tych ocen. Co nie znaczy, że wątki, które w tym wywiadzie są obecne...
One są ciekawe, tak, po są prostu, ciekawe, tak, też, że skłaniają tak do myślenia, tak?
No bo turystyka może być szkodliwa i dla osób, które jeżdżą, jak i dla społeczności, które przyjmują, ale też może być satysfakcjonująca i dla jednych, i dla drugich. Nie? Więc,
tak, on tam wskazuje też na taką sytuację, kiedy my tę podróż utożsamiamy z czymś absolutnie nadzwyczajnym i trochę przestrzega przed takim czekaniem cały rok, bo ta podróż ma być takim zwieńczeniem naszych trudów, tak? I w tym okresie po prostu musimy być szczęśliwi. No musimy coś poprzeżywać. I ciekawe, to jest dość ciekawe i po pierwsze niebezpieczne myślenie, które zwraca uwagę, że niekoniecznie musi tak być, tak? Żeby się też tak nie nastawiać, żeby podejść do tej podróży może w trochę inny sposób.
No tak, rzeczywiście, to jest ciekawa perspektywa, bo faktycznie być może, zwłaszcza w niektórych środowiskach, można mieć takie wrażenie, że istnieje niemalże obowiązek wyjazdu, obowiązek wypoczynku wakacyjnego do tego stopnia, że to jest jakby taki rodzaj bardzo naturalnej rozmowy, czy znaturalizowanej rozmowy, gdzie ludzie spotykają się, pytają, a gdzie wy w tym roku wyjeżdżacie? I właściwie odpowiedź, a my nigdzie nie wyjeżdżamy, a my sobie zostaniemy w domu, może być odczytana jako jakiś rodzaj takiego społecznego, towarzyskiego faux pas, nie? Że coś tu nie gra z tymi ludźmi. Zwłaszcza jeżeli mówimy na przykład o klasach średnich, nie? Które gdzieś faktycznie uważają, że to jest niemalże obowiązek, żeby wypocząć.
No właśnie, on też zwraca na to uwagę, tak, że podróż stała się, czy wyjazd stał się rodzajem obowiązku, bo o czym my będziemy rozmawiać po powrocie, tak? Naszych znajomych na przykład, tak? Co my wstawimy do social mediów, to też jest ciekawy wątek, ale jeszcze jedna rzecz, z którą ja się akurat zgodzę, że są grupy, które robią to kompulsywnie, że to rzeczywiście jest troszeczkę jak zbieranie trofeów. I też przynajmniej mnie osobiście, ja nie wiem, czy ja dobrze myślę, ale martwi młody człowiek, który był już w 50 bardzo ciekawych miejscach i ta podróż staje się, no potem trzeba coraz więcej doznań, coraz więcej atrakcyjności. Czy żeby ta podróż też jednak była trochę rodzajem święta.
Znaczy ja tutaj bym też może trochę w tym sensie się wstrzymała od wypowiedzi, że nie czuję się kompetentna w takich diagnozach psychologicznych.
Raczej stawiamy pytania, tak? Ja głośno myślę o tym, po przeczytaniu tego artykułu zwłaszcza.
Rozumiem właśnie o co chodzi. I na pewno istnieją tacy ludzie, którzy mają dużo doświadczeń w młodym wieku, bo po prostu jakby wychowali się w rodzinach, które z dużą łatwością często i właśnie być może nawet z takim poczuciem naturalnego obowiązku niemalże podejmują te podróże.
Ale też, przepraszam pani doktor, że wejdę w słowo, tak, to akurat w innym artykule przeczytałam, że to jest czasami kompensacja rodziców, którzy nie mają czasu, a mają duże zasoby. Wynagrodzę to dziecku, zabiorę na przykład na Malediwy, na Bali.
No tak, pewnie tak może się zdarzyć. I tak jak mówię, no, może to mieć jakieś skutki związane z później czerpaniem satysfakcji z wyjazdów. Ale też, znów, tak jak mówię, że mnie bardziej interesuje ta perspektywa nie psychologizująca, tylko ta perspektywa, która przygląda się, co się kryje pod praktykami oglądanymi tak trochę z lotu ptaka. I no, na przykład wydaje mi się, że być może to, o czym wspomniałam gdzieś na samym początku, a zaraz powiem, jak się nazywa, może stanowić jakąś odpowiedź na ten przesyt, czy na tą kompulsję. Mianowicie mam na myśli mikrowyprawy, taki termin, który się tak przetłumaczył na język polski, on też gdzieś tam się wywodzi z angielskiego określenia, anglojęzycznego określenia microadventures. I za tym się kryje właśnie taka chęć celowego wycofania się z tego, co jest właśnie odległe, czy co nazywamy potocznie egzotyczne, czy właśnie co jest jakieś szczególnie trudne. Być może to jest jakaś forma, która ma szansę przemówić do tych młodych ludzi przesyconych doświadczeniami podróżowania, czyli już nie te Malediwy, a właśnie jakby zaczynają myśleć o tym, a gdzieś tutaj na Kaszuby sobie mogę rowerem pojechać, nie? Czy wypić sobie kawę ugotowaną na świeżym powietrzu, gdzieś niemalże w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w okolicy. I to się dzieje. Są ludzie, którzy takie praktyki chętnie podejmują, opisują. Są też tacy, którzy próbują je sprzedawać. Już to jest jakby inny temat. Więc być może bym spojrzała na to w ten sposób, właśnie z lotu ptaka, że no, ta kultura, w tym kultura podróżowania, przyjmuje taką formę trochę sinusoidy, więc przesyt musi rodzić reakcję. Bardziej bym poszła w tą stronę, niż martwiła się zdrowiem psychicznym tych ludzi, bo to trochę jakby inny temat, inna profesja dla innych.
Tak, no nie będziemy tutaj stawiać diagnoz. Tak. Niewątpliwie podróżowanie nam się zmieniło i zmienia, tak, no ale tak jak pani doktor powiedziała, no czas robi swoje, tak? Technologia, łatwość przemieszczania się, inny rodzaj pracy, to wszystko wpływa na to, że my wyjeżdżamy inaczej, podróżujemy inaczej, odpoczywamy inaczej, ale chyba obydwie się zgodzimy, tutaj w kontrze do wspomnianego artykułu, że jednak podróże kształcą. Nawet jakbyśmy pojechali i leżakowali gdzieś tam tylko i wyłącznie nad ciepłym morzem, to zawsze jest obserwacja, tak? Która też nas czegoś uczy. No i są też książki na przykład, które się w podróży czyta, właśnie, na które nie mamy czasu.
No właśnie, albo podróże przynajmniej mogą kształcić.
Mogą,
Tak, to zmodyfikujmy to popularne powiedzenie.
Czyli więcej plusów niż minusów jednak. Czy też zawieszamy to stwierdzenie?
Ja jak zwykle bym powiedziała, to zależy.
Tak, jak w sensie, psycholożka.
No w ogóle jak przedstawiciele pewnie nauk społecznych, to zależy kto, gdzie, kiedy i jak, ale ani bym nie wylewała tego dziecka z kąpielą, mówiąc, że turystyka to jest praktyka szkodliwa, ani bym też jej jako jednej takiej bardzo szerokiej kategorii nie stawiała na piedestał.
Dużo jeszcze ciekawych wątków w tym artykule. Też doktor Lewiński twierdzi, że takie podróżowanie współczesne wpływa na umocnienie indywidualizmu. No ale to być może już nie będziemy kontynuować, bo po prostu nie mamy czasu. Życzymy Państwu wspaniałych podróży, takich jak Państwo sobie zaplanują.
Szytych na miarę.
Tak,
może.
Dokładnie tak. Podróżujemy cały rok teraz, też nie ma już takiej cezury, że tylko wakacje. To się też zmieniło, prawda?
Tak, też kolejny wątek, którego nie dotknęłyśmy, ale może jest to
będzie przyczynek do kolejnego spotkania. Doktor Agata Bachusz, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani doktor zajmuje się podróżami, antropologią podróży, co było słychać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Po podróży, przed podróżą, czy ciągle w podróży?
Po podróży, przynajmniej na ten rok.
No to życzę kolejnych podróżniczych wyzwań. Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, dobrej niedzieli, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
Strefa komfortu.